7 minut po godzinie 18. Dzień dobry, dobry wieczór. Magda Manasterska.
I Magda Świerczyńska-Dorot, witamy.
Czyli to znak, że właśnie, dokładnie, czas na spotkanie rodziny. A dzisiaj będziemy mówić o fotografowaniu dzieci.
A no właśnie, ale nie będziemy Państwa uczyć tego, jak fotografować, jak kadrować, jak zrobić dobre zdjęcie. Absolutnie nie. Temat jest dużo bardziej głęboki, no i dużo bardziej poważny, bo w zasadzie wszyscy to robimy. Wszyscy fotografujemy swoje dzieci, no i wszyscy wrzucamy te zdjęcia potem na... Znaczy może nie wszyscy, no ale większość, tak mi się wydaje, przynajmniej my tutaj 2, 3, 4 w studiu obecne to robimy z różną częstotliwością. Wrzucamy te zdjęcia na portale społecznościowe, do internetu, a jak wiemy, dzieci plus internet to mieszanka wybuchowa może być, bo przecież nigdy nie wiemy, co będzie za 10 lat, być może za 10 lat dziecko będzie miało do nas po prostu pretensje albo... Ktoś wyciągnie z klasy zdjęcie, które gdzieś tam właśnie powędrowało sobie w świat internetu. No i dziecku może jakąś wyrządzić krzywdę po prostu.
No właśnie, dzisiaj w takim bardzo sympatycznym kobiecym składzie będziemy sobie rozmawiać o tym publikowaniu zdjęć na portalach internetowych, na portalach społecznościowych i na blogach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Absolutnie nie będziemy tutaj nikogo gonić, pouczać, tylko sprawdzimy, do czego to może doprowadzić i gdzie są granice. Bo przed chwilą tutaj razem dyskutowałyśmy przed wejściem na antenę, oglądałyśmy razem zdjęcia, które można rzeczywiście znaleźć w internecie. A rozmawiałyśmy z Katarzyną Wieczorek, psychoterapeutką Fundacja Wspierania Rodzin Przystań. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także Agnieszką Burską-Wojtkuńską, blogerka Mrs.Polka.dot.
Dzień dobry.
Czy źle? Dobrze.
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 Bardzo dobrze.
Jeszcze się nie nauczyłaś, Agnieszka, już parę razy u nas
byłem. Wiem, nawet śledzę twojego bloga, widzisz.
No to może Agnieszka, skoro ty już zostałaś wywołana do tablicy, to powiedz, no bo ty z taką dosyć sporą częstotliwością umieszczasz zdjęcia swoich dzieci, dwóch córek na blogu, którego prowadzisz. Po co ty to robisz?
Ojej, po co? Musiałabym chyba zacząć od tego, jak się zaczęło, bo teraz tak naprawdę no, nie towarzyszy mi na co dzień taka refleksja, po co ja to robię. To już w tej chwili weszłam w taki rytm, takie przyzwyczajenie do tego, że w ten sposób dzielę się naszym rodzinnym życiem. Uczyniłam też z tego formę pracy zawodowej. Zaczęło się w zasadzie od bloga, który nie miał być wcale o dzieciach ani o rodzinie. Nie było tam zdjęć jednej wtedy jeszcze córki, którą miałam. Początkowo były wnętrza, kulinaria, jakieś takie inspiracje, ale chwyciłam za aparat, zaczęłam robić coraz odważniej zdjęcia różne, w tym właśnie te mojej córeczce. I też te tematy macierzyńskie coraz śmielej jakby poruszałam coraz częściej na blogu i poczułam, że to jest to, o czym kobiety chcą czytać, że to jest to, o czym ja powinnam pisać. Nabrałam takiego rozpędu, odwagi w tym i tak to się potoczyło. W tej chwili, tak jak mówię, no, blog jest moją pracą i część tych treści, które umieszczam, dotyczą życia rodzinnego, macierzyństwa, dzieciństwa, a też nierzadko jakichś produktów, które są związane właśnie z dzieciństwem, z wychowaniem dzieci, moda, zabawki, jakieś wnętrzarskie tematy. Więc tak siłą rozpędu uprawiam ten proceder niecny.
A pytasz swoją starszą córkę o to, no właśnie, czy ona się zgadza na upublicznienie pewnego zdjęcia, które zrobisz?
Mhm. No Zosia skończy w tym roku 8 lat, więc już jest taką sporą, świadomą dziewczynką. Nie pytam każdorazowo przy każdym zdjęciu. Znaczy proponuję, pytam przed zrealizowaniem sesji, rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała, czy jakie zrobimy zdjęcia. Pokazuję jej często po wykonaniu te zdjęcia, które wyselekcjonowałam. Natomiast, no, tak jak wspominałam przed wejściem na antenę, no ona jeszcze umiarkowanie jakoś się tym interesuje. Być może nie ma tej świadomości, nie dociera do niej, nie wiem, liczba 40 tysięcy czytelników na przykład bloga, tak? Czy 30 tysięcy obserwujących na Facebooku. Te liczby do niej nie przemawiają. Nie ma pewnie też świadomości konsekwencji tego, że gdzieś w przyszłości te zdjęcia znajdzie. No ale ja jako osoba, która tę świadomość ma, staram się, żeby w żaden sposób te zdjęcia nie skrzywdziły jej ani teraz, ani w przyszłości.
No właśnie, są takie zdjęcia, których byś absolutnie nie umieściła na blogu?
Oczywiście, no wszystko to, co mogłoby ośmieszyć, umniejszyć, pokazać coś krępującego, intymnego, nie wiem, płacz, chorobę, jakieś nagość, fizjologię. Nie chciałabym mówić, że są zdjęcia jakoś super wystudiowane, wymuskane, bo rzeczywiście staram się też uchwycić jakieś spontaniczne momenty. Natomiast no, jest to o tyle zaaranżowane, że planujemy, że dzieci będą zawsze są ubrane. Planujemy, jak będą ubrane, w jakim otoczeniu będą, w jakim kontekście. No i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek przekroczyła takie granice, no, nie wiem, właśnie dobrego tego smaku związanego z którymś z tych zjawisk, o których mówiłam. I tak jakby też często planując współpracę z klientem, który oczekuje, że te zdjęcia będą dotyczyły jakiejś takiej sytuacji rodzinnej, czy będą pokazywane dzieci, to zanim zdecyduję się na taką współpracę, to omawiam to ze starszą córką. I też, jak wspomniałam, zdarzyło mi się nawet dzielić z nią profitami. No w tym sensie, że proponować, jeżeli rzeczywiście zysk był uzależniony od jej obecności, od jej uczestnictwa, to uważałam, że jest to fair, nie przekupywanie, tylko jakby po uzyskaniu zgody proponowałam, że chętnie, nie wiem, nagrodzę ją za to, bo to też jest jakaś tam forma, powiedzmy, pracy, tak? Kwadrans przed aparatem nie jest to nic uciążliwego, natomiast zdarzało mi się w ten sposób ten wysiłek nagradzać.
Słuchajcie, ja bym chciała, żebyśmy się tak wspólnie zastanowiły, po co właściwie wrzucamy te zdjęcia na portale internetowe, no bo są dwie kategorie, tak mi się wydaje, tych zdjęć, które my wrzucamy. To są takie standardowe, o których ta Agnieszka opowiadasz, takie zwykłe, które absolutnie niczego nikomu nie ujmują, ale jest też druga kategoria. Dzieci w wannie, dzieci na nocnikach, dzieci bez
całe umorzane
z gilem
po pas.
Dokładnie, z gilem po pas albo z pierwszą marchewką rozmazaną na stoliku i na buzi.
Słuchajcie, to są oczywiście piękne momenty, tak, które my chcemy fotografować. Ale,
czy wszyscy chcą je oglądać?
I czy my musimy, po co my to robimy, Kasiu? Że my tak chcemy się takimi właśnie momentami, o których Magda wspomniała, tymi drugimi, bardzo dzielić ze światem, bo i tego w internecie nie brakuje.
Znaczy ja myślę, że to jest taka kwestia emocji, że jak się coś dzieje bardzo ważnego dla rodziców, dla nas, no to chcemy to uwiecznić i że tak jak, że bardzo istotna jest sytuacja proporcji i równowagi, tak jak ty mówiłaś przed chwilą, że jakby z taką troską dbasz o to i zastanawiasz się, które zdjęcie dziecka możesz użyć, które nie, myśląc też o przyszłości. I że istotną rolą jest taki kontekst emocjonalny całej tej sytuacji, bo jak dziecko je pierwszą zupkę, można zrobić zdjęcie, pokazać bliskim osobom, dla których to też jest emocjonalnie ważne, jakby to jak się dziecko rozwija babciom, ciociom, nie wiem, chrzestnym, najbliższym. Natomiast jeśli się robi, już wpada w taką serię zdjęć, to zawsze pojawia się pytanie, czy rodzic, który jest schowany za komórką, za aparatem fotograficznym, nadal jest w tej sytuacji emocjonalnie z dzieckiem, czy jest bardziej w roli obserwatora i co to niesie dla dziecka, tak? Bo zrobić zdjęcie w momencie, w którym się coś ważnego dzieje, super. Ale stać, nie wiem, na rozpoczęciu roku szkolnego, wtedy, kiedy, nie wiem, dziecko idzie do pierwszej klasy, łyka łzy,
trzęsie
mu się brudka, stresuje się, a my wtedy jako rodzice stoimy i dla nas liczy się, żeby to dziecko jakoś wypadło, pokazało się z jakiejś strony, bo chcemy to uwiecznić na dużej ilości zdjęć i dużo czasu na to poświęcamy, możemy wtedy przeoczyć jakiś bardzo ważny emocjonalny kontekst z dzieckiem. I zastanawiam się, że czasami to może pełnić taką funkcję trochę takiego ochrony przed pewną bliskością z dzieckiem, albo z jakimś stresem, albo napięciem, z którym rodzic sobie tak może radzi poprzez robienie zdjęć. Wtedy nie musi myśleć o tym, czy dziecko się zaraz rozpłacze, czy nie, nie? To dziecko musi być jakieś. I też to może dawać taki komunikat, jeżeli jest oczywiście w te proporcje, jeśli są zachwiane, jeśli tego jest za dużo, że to dziecko musi być jakieś, ono musi cały czas się prezentować. Były takie badania, które z psychologii społecznej, które pokazują, że poziom na przykład kontrolowania się polityków, że to jest taka grupa zawodowa, która się najbardziej kontroluje. Że oni cały czas myślą o tym, jak wypadają, co oni robią, co oni mogą zrobić, czego nie mogą robić, bo są cały czas obserwowani. I tu się pojawia pytanie, czy my tych naszych dzieci nie uczymy w ten sposób, że jest ciągle taki wielki brat, który na nich patrzy i oni ciągle muszą się wyrabiać w jakiejś roli.
Nie ma swobody w tych sytuacjach.
No. Tak, że mają być uśmiechnięci. Nie mogę płakać, bo mama robi zdjęcie, muszę się uśmiechnąć. I
muszę udawać chyba do tego stopnia, prawda? Czasami udawać, gdzieś tam kryć te emocje.
Ja myślę, że im mniejsze dziecko, tak, bo to zależy jaki wiek, ale im mniejsze dziecko, tym mniej ono ma taką świadomość tego, że udaje. No, ono chce spełnić oczekiwania rodzica i potem w dorosłość to wnosi, może to przenosić na związki, które buduje z partnerami, że nie ujawnia siebie, jest skryte i cały czas próbuje kogoś zadowolić i być jakiś, tak? To się nazywa taką, to nazywamy taką fałszywą strukturą, że ona się wtedy buduje, nie? Że to wnętrze prawdziwe jest schowane, jest przeżywane jako nieważne, niewartościowe, a pozostaje jakby to, co jest pokazywane na zewnątrz.
My też bardzo często właśnie, jak ty wspomniałaś choćby o, mówiłaś o pasowaniu na ucznia, tak? Czy nie, czy o jakimś, nie pamiętam.
O pierwszym sytuacji, szkole, pierwszej,
dobrze, to pierwsze podobno, pasowanie na ucznia, to pierwszy dzień w szkole, w przedszkolu. Choćby często, no właśnie, widzę takie zdjęcie, gdzie mam wrażenie, że rodzic, zanim się cała procedura, cała impreza, cała uroczystość gdzieś tam rozpocznie, to on śpieszy, żeby właśnie zrobić zdjęcie i żeby ono jeszcze przed uroczystością znalazło się na portalu społecznościowym. Jakby jest takie coś, że ja najpierw przychodzę, żeby gdzieś to zdjęcie uchwycić, pach, puścić w eter i dopiero wtedy skupiam się na dziecku. Odnoszę takie wrażenie. Być może tak robimy, tak działamy. Pytanie, po co?
No, pytanie, jaka jest motywacja takich rodziców i że oni też mogliby reflektować, czy to buduje ich kontakt z dzieckiem. O co tu chodzi? Czy oni budują swoją nie wiem, jakąś pozycję w internecie, tak? Bo sprawia im to przyjemność, jak dostają lajki, kiedy wrzucają zdjęcia swoich dzieci. I czy tu o to chodzi? Czy oni idą na tą uroczystość, żeby towarzyszyć i wspierać swoje dziecko?
Ja myślę, że to w ogóle ma związek też z taką kulturą dzielenia, szerowania, że to jest po prostu zjawisko takie popkulturowe. To nie tylko, znaczy na pewno te wszystkie aspekty psychologiczne to jak najbardziej znajduję. Obserwowałam to również na takich uroczystościach szkolnych, przedszkolnych, ale wydaje mi się, że też jestem jako socjolog, taki kontekst społeczny tego zjawiska dla mnie wiąże się właśnie po prostu z taką kulturą dzielenia, że to już jest nawykowe, że mamy odruch pokazywania w danym momencie symultanicznie, kiedy coś się dzieje, pokazywania tego światu, że ludzie niejednokrotnie obiegają media takie zdjęcia, kiedy, nie wiem, wszyscy uczestnicy koncertu nawet nie oglądają go na żywo, tylko przez komórki, ponieważ tylko nagrywają, bo kręcą zdjęcia, że to stało się takim nawykiem ludzi po prostu, którzy żyją z telefonem w dłoni i wszystko uwieczniają.
No właśnie, że to może tak zbliżać nas w takim poczuciu, że jesteśmy my jako grupa, jako społeczność w czymś razem, no ale właśnie pytanie, czy nam życie nie ucieka trochę tak pomiędzy tymi
kadrami. No tak, bo wszystko obserwujemy już tylko przez
że to nas nie wybija z tego tu i teraz.
Słuchajcie, a myślicie, że może być taka sytuacja, że nasze dzieci, wydaje mi się, że tak może być, wcale nie chcą być fotografowane, wcale nie chcą być na tym naszym profilu, bo one nawet nie wiedzą, jak to działa, że tam mamy znajomych, tysiące znajomych czasami. My im nie dajemy wyboru.
To jest argument często podnoszony moim zdaniem przez przeciwników upubliczniania zdjęć dzieci w internecie, ale nie do końca się z nim zgodzę. To znaczy mi się wydaje, że to jest analogiczna sytuacja do wszystkich innych, w których podejmujesz decyzję za swoje dziecko. I to jest tak samo jak z każdym innym wyborem, który podejmujesz na temat tego, co zje, jakiej pójdzie szkoły, jak będzie wyglądało, jak będzie wychowywane. I wydaje mi się, że jest też, ja generalnie wierzę w świat, jako mam taką wizję świata jako pozytywnego miejsca i staram się nie myśleć o nim w kategoriach jakichś paranoi, negatywnych zjawisk, jakichś marginalnych, które gdzieś są na pewno, ale gdybym tak myślała o świecie, o internecie i o rzeczywistości, to nie wiem, nie wsiadłabym z dzieckiem do samochodu, nie podjęłabym wielu różnych ryzyk, które podejmuję, żeby po prostu żyć normalnie, tak? Uważam, że nie warto się jakby wycofywać z żadnego wycinka rzeczywistości, nie to, że to jest rzeczywistość wirtualna, w obawie przed jakimś marginesem patologii, tak? I też sądząc, że dziecko może nie być z tego zadowolone kiedyś w przyszłości. No, robimy takie rzeczy codziennie, tak? Może nie być zadowolone za parę lat, jak zobaczy się na zdjęciu w czapeczce, którą mu fundowałaś na ten sezon. No, takich rzeczy jest mnóstwo każdego dnia.
Oczywiście, a jeszcze wróćmy do tych zdjęć, tych drugich zdjęć, tych takich, których teoretycznie, no, być może powinno się nie upubliczniać, prawda?
Tych mówimy nocników, o wannie, nocniku.
Tak, tych wannach i tak dalej. Czy my myślimy o tym, że to może mieć... Może powinniśmy myśleć, może powinna być taka refleksja, jakie to może mieć skutki za lat 15, kiedy właśnie ktoś nieuprzejmy w wieku dorastania weźmie to zdjęcie, odnajdzie je w internecie, a bardzo łatwo to zrobić i po prostu pokaże naszemu dziecku i ono się po prostu spali ze wstydu.
No, trzeba zachowywać reguły bezpieczeństwa w sieci i pamiętać o tym, że te rzeczy, które wrzucamy, nie znikają. I tak jak tu mówimy, i ty mówiłaś o tym fajnie, że ty zastanawiasz się za każdym razem, nie wycofujesz się z tej rzeczywistości, ale bierzesz pod uwagę pewne konsekwencje, że są sytuacje, w których jest poczucie takiej przyzwoitości i granicy, że pewnych rzeczy nie robimy, nie? I się poruszamy
w tej... To prawda, ale też... Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, kiedy chyba wrzucałam zdjęcia dzieci w strojach plażowych, raz mi się zdarzyło, kiedy właśnie gdzieś tam jakaś relacja z wakacji, zresztą też przy okazji połączona z reklamą jakichś produktów, których używa się na plaży. Natomiast no, były dzieci w strojach plażowych, nie nagie, ale takie, którym pozwalam otoczeniu oglądać moje dzieci w takim stroju, na plaży również. Więc o tyle dla mnie też jest to sytuacja taka bezpieczna, że to jest coś, na co pozwalam otoczeniu też w świecie rzeczywistym. Tak pozwala moim dzieciom w strojach plażowych wychodzić na plażę. I ten kontekst jakby dla mnie jest usprawiedliwieniem. Chociaż mówię, no to są kwestie takie dyskusyjne, tak? Bo to od stroju plażowego do nagości już jest niedaleka droga. Natomiast ja wówczas sądziłam, że to jest coś, na co również pozwalam w świecie rzeczywistym, tak? Że równie dobrze ktoś może moje dziecko na plaży zobaczyć i się tym jakoś niestosownie poczuć, czy nie ta osoba, którą bym chciała, może się na tej plaży znajdować. Ja tego nie wiem, tak samo jak w sieci, prawda?
Państwo też do nas piszą, jeżeli tutaj mogę przeczytać jeszcze jednego SMS-a. Dzień dobry, w sprawie publikowania zdjęć istnieje duża pokusa chwalenia się swoimi pociechami i zbierania lajków, lecz osobiście jestem przeciwna publikowaniu zdjęć i sama mam widoczne na profilu tylko symboliczne, na których nie widać twarzy dzieci, lecz na przykład małe rączki. Coraz trudniej utrzymać prywatność, bo na przykład przedszkola chcą publikować. Niby fajnie oglądać, ale czy naprawdę nie ma innych metod dzielenia się zdjęciami? Czemu jestem przeciwna? Głównie ze strachu o ich bezpieczeństwo i prywatność, kiedy będą większe. Pozdrawiam, Katarzyna.
Oczywiście państwo mogą do nas pisać 603060606, tak jak pani Katarzyna, i dzielić się swoimi przemyśleniami. No tutaj temat jest dyskusyjny, no ale dlatego się tutaj dzisiaj spotkałyśmy. Kasia, ty chciałaś coś dodać, prawda?
Tak, bo ja sobie pomyślałam, że to tutaj ty mówisz o takim przyjęciu takiej normy rzeczywistości i że dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby jednak mieć refleksję i się zastanawiać, czy to, co robię, jakie to będzie miało skutki, i że jeżeli rodzice, bliskie osoby, dziadkowie, nie wiem, opiekunowie, będą tacy uważni, będą refleksyjni, zastanowią się, to unikną różnych błędów, tak? Bo to potem też dorośli mogą żałować, tak? Dzieci to jest jedno, ale dorośli też z czasem zaczynają mieć refleksję i mówią, oj, czemu ja o tym nie myślałem? Więc czasami warto tak się zatrzymać na chwilę, zastanowić i później działać, tak? Żeby działanie było po myśleniu. To nieodwrotnie.
To teraz może takie szybkie już na sam koniec, taki szybki poradnik, jakie zdjęcia warto umieszczać. Jeżeli już chcemy dzielić się swoimi dziećmi, wizerunkiem swoich dzieci, to jakie zdjęcia warto umieszczać?
Ładne.
Ładne.
Estetyczne i takie, które nie naruszają intymności. Które nie ośmieszają przede wszystkim, bo wiadomo, że z małym dzieckiem mnóstwo jest takich sytuacji, które są dla nas zabawne, tak? I ja nie chciałabym zobaczyć mojego dziecka nigdy wykorzystanego jako mem internetowy, bo to niestety często się zdarza, tak? Dzieci, które są, nie wiem, w samej pieluszce upaćkane od stóp do głów, nie wiem, farbą, odchudami, nutellą i różnymi obrzydliwymi rzeczami. No takich zdjęć nie warto, a warto takie, które są estetyczne, które pokazują jakieś pozytywne emocje, spontaniczność, uchwycają po prostu piękno chwili, tworzą wspomnienia. Tyle.
No i też ja sobie myślę, żeby to się nie stało robienie zdjęć i wrzucanie wartością samą w sobie, tylko żeby ono budowało relacje, tak? Żeby budowało kontakt z dziećmi i że w momencie, w którym na przykład rodzic czuje, że to już za bardzo go wciągnęło i że to już mniej chodzi o dziecko, a bardziej o te lajki, to żeby wtedy zatrzymać się, zrobić oddech, napić się herbaty i zastanowić, o co chodzi.
Ja mam jeszcze taką szybką refleksję, że może gdyby było mniej zdjęć naszych dzieci w internecie, to byśmy częściej odbierali telefon od znajomych, co słychać, jak wygląda twoje dziecko, ile ono już ma lat.
Jak się byśmy tego nie wiedzieli, no, a tak jesteśmy na bieżąco.
A tak po co dzwonić? No właśnie, potęgę internetu. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj temat ważny. Jeżeli państwo chcą, to oczywiście można cały czas się gdzieś tam dzielić. Znaczy dzielić nie gdzieś tam, a przez 603-06-06 i na naszym profilu spotkania rodzinne na Facebooku swoimi przemyśleniami. W studiu Katarzyna Wieczorek, psychoterapeutka.
Dziękuję.
Agnieszka Burska-Wojtkuńska, blogerka rodzinna mrs.polka.pl.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę na naszej antenie Autopilot. A żegnają się z państwem Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy bardzo.